Jesteśmy. Słuchajcie, dzisiejsze kazanie, może niektórzy z Was wiedzą, będzie na temat samodyscypliny duchowej. I zanim opowiem, z czym to się je i o co w tym chodzi, to chciałam na sam początek opowiedzieć Wam o łasce. Łaska jest to najważniejsza rzecz, tak naprawdę. Najważniejsza rzecz, która łączy nas w relacji z Jezusem Chrystusem. Dzięki łasce, którą zdobyliśmy, dzięki Jezusowi, nie jesteśmy niewolnikami grzechu. Jesteśmy wolni, jesteśmy zbawieni dzięki tej łasce, którą On wykupił dla nas na krzyżu. Więc łaska. I to jest pierwsza rzecz, pierwsze jakby pojęcie, które chciałam Wam dzisiaj powiedzieć na kazaniu. Oczywiście zakładam, że wielu z Was słyszało o łasce, ale ja niejednokrotnie, kiedy słuchałam kazań, to myślałam sobie, no tak, jest łaska i łaskę dostajemy od Pana Jezusa. Ale co to w sumie znaczy? I co to jest ta łaska? I przez bardzo długi czas, gdzieś tam tylko bardzo luźno kojarzyłam sobie to pojęcie z wiarą i z Jezusem, dlatego chciałam Wam dzisiaj powiedzieć konkretną definicję łaski, która też jakby wynika z Biblii i z treści Pisma Świętego. I chciałabym, żebyście dokładnie zapamiętali sobie, co to jest łaska, bo to jest niezwykle ważne. Kiedy mówimy o łasce, o ofierze Jezusa Chrystusa, to musimy wiedzieć, co to oznacza. A więc łaska to jest niczym niezasłużona przychylność Boża. Super, prawda? Niczym niezasłużona. To znaczy, że nie musisz robić nic, aby sobie na tę łaskę zasłużyć. Nie musisz starać się, nie musisz podejmować wysiłku, nie musisz wykonywać kolejnych obowiązków, aby Bóg obdarzał cię swoją łaską. I wiecie, to jest niesamowite, bo łaska dana za darmo, ale ona nie jest darmowa, bo wiecie, żeby to Jezus Chrystus musiał umrzeć na krzyżu. I dlatego ona nie jest darmowa, ale my ją przyjmujemy bez żadnego wysiłku, nie musimy niczego zrobić, żeby ją przyjąć. Więc jeszcze raz, łaska to jest niczym niezasłużona przychylność Boża. Nie jest ważne to, jak się zachowujesz w tym momencie, czy masz lepszy czas z Bogiem, czy nie. Ta łaska cały czas jest przy tobie, jest darem. No dobrze, wiemy już, co to jest łaska. Wiemy, że niezależnie od tego, jak się zachowujemy, od tego, jak postępujemy w swoim życiu, to mamy tą łaskę od Boga. Nie widzę żadnych komentarzy. Słuchajcie, dzisiejsze kazanie nie będzie długie, natomiast chciałam po pierwsze powiedzieć o łasce, czyli o tym, że nie musimy sobie zasłużyć na przychylność Bożą. Ale wiecie, wobec łaski nie musimy się za bardzo starać, żeby Bóg nas kochał. Dwa kierunki, można powiedzieć. I wobec tego, jak mamy się w ogóle zachowywać. Bo jedni powiedzą Wam, że tak, to po co mamy się modlić, po co mamy się starać, po co mamy chodzić do kościoła? Po co? Skoro jest łaska. Ale jedni powiedzą Wam, bez dyscypliny nie ma wzrostu, bez tego, że nie będziesz chodził do kościoła, bez tego, że nie będziesz się modlił, nie będziesz wzrastał w Bogu. A drudzy na przykład powiedzą właśnie, no ale przecież jest łaska, Bóg i tak mnie kocha. I wiecie, bardzo często można się spotkać właśnie z takimi podejściami, że takimi zupełnie skrajnymi, wiecie, że trzeba, a z drugiej strony nic nie musisz, bo łaska Boża jest i ona się należy bez względu na wszystko. Muszę Wam powiedzieć, że są tu dwie skrajności. Każda z nich ma trochę racji, ale żadne z tych twierdzeń nie jest w pełni prawdziwe. Dlaczego? Może wróćmy sobie do tych dwóch kierunków i rozbierzmy je na części pierwsze. Ten pierwsze stanowisko mówi o tym, że musimy chodzić do kościoła, musimy czytać Biblię i nazwijmy sobie to stanowisko legalizmem. To może brzmi trochę skomplikowanie, trudne słowo legalizm, ale mówiąc krótko, ono dotyczy tego, że zasady są dobre i trzeba trzymać się zasad, ale jeśli nie trzymasz się zasad, to zasługujesz na karę. I to jest w dużym skrócie legalizm, tak? Czyli to jest to pierwsze stanowisko, które mówi, że trzeba chodzić do kościoła, a jeśli tego nie robisz, to z tobą jest coś nie tak. A drugie stanowisko, o którym mówiłam, czyli wszystko nam wolno, nic nie trzeba robić, bo jest łaska, Bóg i tak mnie kocha. I muszę wam przyznać, że to jest niestety skrzywiony obraz łaski. Skrzywiony obraz łaski, który mówi, o, jest łaska, więc luz bluz, nie muszę się starać. Żadne z tych stanowisk nie jest dobre. I dlatego gdzieś po środku tych dwóch kierunków jest samodyscyplina. I mimo, że to słowo też, no umówmy się, nie kojarzy się dobrze. Mi się kojarzy trochę z wojskiem albo z jakąś taką karnością, że trzeba mieć samodyscyplinę i tutaj trzymać się zasad i nie wiem, wstawać wcześnie rano i tak dalej. To mimo, że ono nie kojarzy się dobrze, to chciałam wam przedstawić samodyscyplinę w trochę innym świetle, bo mówimy o samodyscyplinie duchowej i to jest bardzo ważne. Samodyscyplina. Jak sami widzicie, pierwsza część tego słowa, pierwszy człon, samodyscyplina, oznacza, że my sami z siebie coś sobie narzucamy. Sami z siebie decydujemy, że podejmiemy decyzję, aby coś robić w określony sposób. Czy wstawać wcześnie rano, czy przestać jeść słodycze, czy codziennie czytać Biblię. Sami z siebie decydujemy, aby podjąć określone działania. Więc samodyscyplina tak naprawdę wychodzi z twojego wnętrza. W porównaniu do legalizmu, czyli od odgórnie narzuconych zasad, samodyscyplina wychodzi z, jakby od ciebie i ty sam decydujesz się na to, że coś będziesz robił w ten, a nie inny sposób. Samodyscyplina jest, powiedzmy, fajna z tego względu, że jest inna od legalizmu, czyli od twardych reguł i zasad, które ktoś ci narzuca, bo ty decydujesz o tym sam, ale jest też lepsza od tej spatrzonej wizji łaski, tego, że wszystko nam wolno, które nazwałabym po prostu lenistwem, bo wymaga od nas aktywności, pewnego działania i dzięki temu pojawi się wzrost, ale o tym będę mówiła za chwilę. Więc samodyscyplina polega na tym, że to ty decydujesz, że chcesz coś zrobić i to jest twoja decyzja. Chciałam wam powiedzieć, że sam Bóg wzywa nas do dyscypliny. Tak jest. Nie usłyszeliście źle, to nie jest błąd w nagraniu. Bóg wzywa nas do dyscypliny. Gdzie? W swoim słowie. I chciałabym, żeby te osoby, które mają przed sobą Biblię, otworzyły fragment na 1 Tymoteusza 4,7. Bóg w swoim słowie mówi tutaj tak: a pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. I właśnie na tym chciałam dzisiaj się skupić. Bóg sam do nas mówi: ćwicz się w pobożności. I myślę, że to określenie ćwicz się w pobożności nie jest tutaj przypadkiem użyte. Paweł pokazuje nam, że ten rozwój duchowy, pobożność, do której dążymy, nie przychodzi w jeden moment. Mamy ćwiczyć się w tej pobożności, zdążać do niej, więc to jest proces i jakby Paweł tutaj wprost mówi nam o tym, że pracujcie na tą pobożność, więc nie przychodzi ona w jednym momencie. Nie jesteśmy w stanie jej osiągnąć od razu, ale mamy się w niej ćwiczyć, czyli poprzez pewien proces powtarzalnych czynności, poprzez pewien czas, który musi minąć i to, jakie czynności będziemy wtedy podejmować, to proces. Osiąganie pobożności, ćwiczenie się w niej, to jest proces. I wiecie, Paweł nawołuje poprzez swoje słowo, przez ten cały fragment w Tymoteuszu, w tym czwartym rozdziale, nawołuje nas do duchowej kondycji. Czyli żebyśmy byli w jedności z Duchem Świętym, żebyśmy spędzali czas na czytaniu Słowa Bożego. I myślę, że to nie jest jakieś trudne, ani podchwytliwe pytanie. I każdy z was, kto może kiedyś próbował ćwiczyć nad swoją kondycją fizyczną, wie, że do utrzymania kondycji duchowej, tak samo jak do kondycji fizycznej, potrzebne jest ćwiczenie. i samodyscyplina, o której dzisiaj mówimy. Samodyscyplina, bo jeśli nie będzie w Twoim życiu duchowym samodyscypliny, to stanie się ono sflaczałe. I celowo tutaj użyłam takiego słowa, bo nie wiem, czy kiedyś mieliście taki moment, że ćwiczyliście, a później przestaliście, to mięśnie, tkanka mięśniowa właśnie taka się staje, sflaczała. Wyzbyta z całej energii, ze swojej gotowości do działania, z prężności, więc miejcie tą świadomość, że bez tego ćwiczenia pobożności, bez dyscypliny życiowe staje się takie klutkowate, sleczałe, może być dobre pojęcie. I jeśli chcemy zdobyć tą kondycję duchową, o której mówiłam, to musimy być aktywni o tej kondycji fizycznej. Święty Paweł sam wzywa nas do tej kondycji duchowej, stawia ją ponad kondycję fizyczną, ponad brzuszki, przesiady i dbanie o swój wygląd i kondycję fizyczną. A dokładnie robi to w fragmencie też z Tymoteuszem, rozdział 4, werset 8. I mówi tak: albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ, i teraz piękny werset, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. A więc ćwiczenia fizyczne, dbanie o kondycję fizyczną przynosi niewielki pożytek. Czyli nic z tego za bardzo wam, nic to wam nie przyniesie. Natomiast pobożność ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego, czyli żywota wiecznego. Niesamowity fragment. Więc warto dbać o swoją kondycję duchową i Paweł mówi o tym, jak to jest ważne. I wiecie, w tym dbaniu o kondycję duchową, tak samo jak o kondycję fizyczną, nie zawsze jest łatwo i przyjemnie. Myślę, że każdy się ze mną zgodzi, kto próbował pójść raz na siłownię, albo wyjść biegać, albo zmusić się do ćwiczeń przed snem. To nie jest łatwe, nie zawsze i nie zawsze jest przyjemne, ale widzimy w tym fragmencie, który mówi nam o tym, jak bardzo ważna jest kondycja duchowa, że właśnie należy o nią dbać. I chciałabym jeszcze przeczytać jeden werset z pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdział, 24 werset. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś znikomy. I tutaj Paweł pisze o wieńcu, o nagrodzie, która czeka na tych wszystkich, którzy podejmują trud, którzy biegną, aby zdobyć nagrodę. Ten wieniec, myślę, że łatwo się domyślić, jest to nagroda, która czeka na nas w niebie. Jest to życie wieczne, wieczne przebywanie w obecności Bożej. Myślę, że nie ma lepszej nagrody. I tutaj w tym pierwszym liście do Koryntian Paweł mówi o tym wysiłku potrzebnym do zdobycia zwycięstwa. Aby zdobyć tą nagrodę w niebie, aby utrzymać tą kondycję duchową, musimy wykonać pewien wysiłek, zdążając do nagrody w niebie. I myślę, że łatwo jest wskazać przykłady sportowców, którzy wykazują się niesamowitą samodyscypliną, aby zdobyć pewne sukcesy, pewne nagrody. Myślę, że tylko właśnie te osoby, które zajmowały się choć w jakimś części sportu kiedyś, mogą powiedzieć, jaki to jest trud i jaki to jest wysiłek, żeby utrzymać tą samodyscyplinę. Na przykład nasza ostatnio duma narodowa, Iga Świątek. Myślę, że od po prostu najwcześniejszych lat musiała bardzo dużo trenować, musiała ćwiczyć i poniekąd właśnie wypracować tą samodyscyplinę w sobie, aby osiągnąć ten sukces, który mogliśmy ostatnio podziwiać. Tak samo osoby, które prowadzą firmę, na pewno też wiedzą, co to jest samodyscyplina. Coś, co wypływa od człowieka, nie jest narzucone, ale coś, co wypływa z naszego serca, wypływa z naszej własnej potrzeby. Bardzo łatwo jest pomylić samodyscyplinę właśnie z legalizmem. Bo tak jak powiedziałam na samym początku, nawet mi samodyscyplina kojarzyła się średnio przyjemnie. właśnie można pomylić to z legalizmem w takim życiu kierowanym zasadami, ale chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że ta samodyscyplina, o której tutaj mówię, samodyscyplina duchowa, ma odpowiednią motywację. Jesteśmy motywowani łaską i celem, który mamy tutaj na ziemi. Czyli ta samodyscyplina wynika z nas, chcemy coś zrobić, chcemy czytać Słowo Boże, chcemy iść do kościoła, chcemy spędzać czas z Bogiem, modlić się, ale z uwagi na motywację, która jest w nas, zaraz powiem jaką motywację, i cel, który mamy tutaj na ziemi. Więc to nie jest samodyscyplina, którą narzucamy sobie, bo tak, będę czytać Słowo Boże, bo tak, będę chodzić do kościoła, bo tak trzeba, bo to już jest legalizm i wchodzenie pod zasady narzucone. Tylko, uwaga, chcę chodzić do kościoła, chcę czytać Słowo Boże, bo tak chcę, bo tego potrzebuje moje serce, bo taką mam motywację i mam cel. Jaki cel? Słuchajcie, jaki cel mamy tutaj, będąc na ziemi? Myślę, że każdy z Was może odpowiedzieć sobie na to pytanie, ale będąc w jedności z Bogiem, jako Kościół Freedom, na pewno jednym z ważniejszych celów jest to, żeby głosić Ewangelię, żeby stawać się takimi, jakim jest Jezus Chrystus. I wiecie, kiedy myślę sobie o samodyscyplinie, to często przychodzi mi na myśl postać Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ to, przez co On przeszedł od momentu pojawienia się na ziemi do śmierci na krzyżu, na pewno nie można nazwać łatwą drogą. I samo zwieńczenie Jego życia też było bardzo trudne, ale On tego dokonał. Dlaczego? Bo miał cel. I wiecie, chciałabym, żebyście otworzyli Hebrajczyków, rozdział 12. Rozdział 12, Hebrajczyków 2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Jezus, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż. Dlaczego? Bo miał cel. I w słabości i w trudnych chwilach nie poddał się ze względu na cel, który miał, czyli na ludzi, nas nawróconych teraz, żyjących w zbawieniu, w łasce, w pełni relacji z Nim, dzięki tej łasce i temu cierpieniu, który On poniósł na krzyżu. Więc tak jak Jezus, mając odpowiednią motywację i odpowiedni cel, miał w sobie tą samodyscyplinę, aby dążyć do tego celu. I teraz, już kończąc powoli, chciałam podsumować moje kazanie, moją inspirację krótkimi punktami, żebyście mieli też taką inspirację do rozmyślań. Po pierwsze, w samodyscyplinie jest bardzo ważna właściwa motywacja. W podejmowaniu pewnych czynności, pewnych działań, podejmowaniu decyzji, bardzo ważna jest właściwa motywacja. Nie robię tego, aby zyskać Bożą akceptację, bo mam łaskę. Niczym niezasłużoną przychylność Boga. Więc nie robię tego, żeby Bóg zaczął mnie akceptować, żeby zaczął mnie kochać, bo to już się wydarzyło. Ale robię to, czytam słowo, chodzę do kościoła, angażuję się w społeczność, daję dziesięcinę, bo tak chcę, bo moje serce tego potrzebuje, bo ta potrzeba wynika ze mnie. I wiecie, Bóg nie potępi cię, jeśli nie będziesz czytał Słowa Bożego, jeśli nie będziesz chodził do kościoła. I wiem, że to może zabrzmieć kontrowersyjnie, ale Bóg nie przestanie cię kochać, jeśli nie będziesz tego robił. I myślę, że bardzo wielu z nas żyje w takim poczuciu winy. Nie czytałem Słowa Bożego dzisiaj. Bóg jest na mnie zły. Bóg jest na mnie zły i już mnie nie kocha. Nieprawda. Nie jest to prawdą. Wiecie co, Bóg nie potępia tych, co nie chodzą do kościoła, Bóg nie potępia tych, co nie czytają codziennie Pisma Bożego, Bóg nie potępia tych, co codziennie się nie modlą. Ale Bóg bardzo żałuje, jeśli tego nie robicie. Wiecie? Bo ma świadomość, że jeśli nie praktykujecie wiary, to nie będzie w was kiełkował ten potencjał, który on złożył. Nie będziecie się rozwijać w Bogu. I on ma tą świadomość i może jest mu smutno z tego powodu, ale na pewno nie przestał cię kochać. Czyli po pierwsze, właściwa motywacja. Robię tak, bo tak chcę, bo moje serce tego potrzebuje, a nie dlatego, że Bóg będzie się gniewał. Po drugie, posiadanie celu. Wiecie, w samodyscyplinie bardzo ważny jest cel i wracając i porównując to znowu do ćwiczeń fizycznych, moim celem jest zrzucić tyle i tyle. Więc posiadanie celu. I naszym celem jest dążenie do tego wzoru, którym jest Jezus Chrystus. Głoszenie Ewangelii, tworzenie Kościoła, nawracanie ludzi, to jest nasz cel. I po trzecie, w tej samodyscyplinie, w relacji z Bogiem, bardzo jest ważne, i to też może niektórych z was zaskoczyć, znalezienie swojego sposobu, a powiedziałabym nawet może swojego stylu na budowanie relacji z Bogiem. Bo wiecie co, ja jestem przekonana o tym, że Bóg, tworząc każdego z nas, miał unikalny, wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju projekt. Nikt z nas nie jest taki sam. Niesamowite. I każdy z nas jest inny, więc nie wydaje mi się, aby Bóg chciał, abyśmy wszyscy w taki sam sposób, identyczny, kropka w kropkę, praktykowali wiarę i relacje z Nim, żebyśmy wszyscy w taki sam sposób z Nim się komunikowali. Ale dla każdego z nas ma swój plan i wierzę, że właśnie każdy z nas musi znaleźć w jedności z Nim taki sposób porozumienia poprzez modlitwę, poprzez czytanie słowa. Każdy też z nas jest inaczej powołany, więc jeśli Bóg powołuje cię do danej służby, właśnie w ten sposób będzie cię rozwijał. I to jest niesamowite. Więc bardzo często ja się spotykam na przykład z takimi wymogami. Ja czytam Biblię 2 razy dziennie i teraz ty też tak musisz robić, bo jeśli nie, to nie jesteś wystarczająco święty i masz za małą wiarę i nie jesteś wystarczająco dobry. No, wydaje mi się, że niestety jest tak, że to Pan Bóg pobudza nasze pragnienia w sercu i to On decyduje głównie o tym, jak będzie się nasza ta relacja z Nim rozwijać. Więc po pierwsze, właściwa motywacja, po drugie, posiadanie celu, czyli zdążanie do tego, żeby być jak Jezus Chrystus. I po trzecie, odnalezienie swojego sposobu na komunikację z Nim. I po czwarte, i tym będę kończyć, słuchajcie, najważniejsze w tej samodyscyplinie i w rozwijaniu relacji z Bogiem jest zrobienie pierwszego kroku. Pierwszego kroku. Zacznij już dzisiaj i zacznij robić cokolwiek. Jeśli do tej pory byłaś na pustyni, to Bóg chętnie cię przyjmie. Z otwartymi ramionami. W rozwijaniu tej relacji z Bogiem i budowaniu samodyscypliny nie chodzi teraz o to, żebyś dzisiaj zaczął i przeczytał cały Nowy Testament albo cały nawet rozdział. Nie. Przeczytaj jeden werset. Powiedz do Boga 2 zdania. I to zadziała. Przez wiarę mówię, że to zadziała. Bo wiem, jak Bóg potrafi pobudzić serce i rozwijać tę relację, kiedy my otworzymy się na Niego. Więc kończąc już, chciałam wam bardzo podziękować za ten czas. Wiecie, to nie jest czas łatwy. Ja zdaję sobie z tego sprawę. I niejednokrotnie stajemy w obliczu takich walki, trudnych czasów. Właśnie musimy mieć duchową kondycję. Musimy dbać o naszą kondycję, bo zostaliśmy drogo wykupieni. Za darmo, ale drogo. Taki paradoks. Więc pamiętajcie o właściwej motywacji, o tym, że Bóg cały czas was kocha i chce mieć z wami relacje. I o tym celu, który mamy będąc tutaj na ziemi. Bardzo wam dziękuję za ten czas. Zachęcam was do modlitwy, żebyście mogli otworzyć swoje serca przed Bogiem, żebyście powiedzieli Mu, co wam ciąży i żebyście nie czuliście się samotni. Nie jesteście samotni, Bóg jest cały czas z wami. I ostatnio, kiedy ktoś z was napisał na forum, że ma ciężki czas, to napisałam: powtarzaj, Bóg jest z tobą. I to niesamowicie działa, kiedy jesteś pod atakiem diabelskich działań i on cię atakuje, ale ty mówisz: Bóg jest ze mną, stoi tutaj obok, Bóg jest ze mną. To naprawdę ma niesamowitą moc. Więc pamiętajcie o tym, zachęcam was do przebywania w Bożej obecności, szczególnie w tym trudnym czasie. Jeszcze raz dziękuję wam za ten czas. Mam nadzieję, że te słowa inspiracji zbudowały w was chęć budowania duchowej kondycji i dyscypliny. I chciałam też was pożegnać, bo jeszcze wiem, że jest część osób na Kopernika i pewnie Monika wszystkich serdecznie pożegna. Natomiast te osoby, które były dzisiaj z nami online, bardzo wam dziękuję za tą obecność. To, że Kościół jest w takim momencie, jakim jest teraz, ale jednak potrafi się spotkać online i tyle osób jest tutaj obecnych i słucha z otwartymi sercami, to jest niesamowite i należy za to dziękować Bogu, że właśnie tak w nas działa, szczególnie teraz w tym trudnym czasie. Bardzo wam dziękuję i te osoby, które są z nami dzisiaj online, żegnam was w imieniu całego zespołu dzisiaj. Bądźcie błogosławieni w imieniu Jezusa Chrystusa. Miejcie dobry czas, piszcie, kiedy czegoś potrzebujecie na naszej grupie. Będziemy dla was wsparciem, jak tylko możemy. Będziemy się razem modlić. Także pamiętajcie, że jesteśmy razem i do zobaczenia za tydzień na następnym nabożeństwie. Trzymajcie się.